jak za każdym razem, kiedy Pan Bóg pozwala powrócić do tego najpiękniejszego miasta, tak zawsze się cieszę, kiedy mogę tu być. Zresztą mam nadzieję, że widać to po mojej ekspresji i po tym, jak się tutaj czujemy w tym kołobrzeskim zborze. Bracia i siostry, gdybym zadał pytanie, jedno pytanie, jaka jest Twoja ulubiona księga Biblii? Myślę, że usłyszałbym cały wachlarz od Księgi Rodzaju po Księgę Objawienia. Każdy z nas jakąś ma. Oczywiście kochamy Słowo Boże w całości, czytamy je, studiujemy, poznajemy, ale zawsze jest ta jedna księga. Albo dalej, zawsze jest ten jeden szczególny werset, który uznajemy za ten, który jest mottem naszego życia, ten, który nam towarzyszy przez całą drogę naszego duchowego życia, czy ten po prostu, który najbardziej lubimy. I w dzisiejszym słowie, zanim powiem, z jakiego jest fragmentu i z jakiej księgi, także jest werset, który ja uznaję za swój ulubiony. Ale nie dlatego wybrałem dzisiejszy fragment, który chciałbym, żebyśmy dzisiaj poruszyli. Chciałbym dzisiaj nawiązać do tematu, który właściwie brat Mariusz rozpoczął. Ja nie wiedziałem, co brat Mariusz będzie mówił. Wiem, że brat Mariusz nie zaglądał do moich notatek, ale Pan Bóg położył nam ten sam temat na sercu. Chcę dzisiaj powiedzieć o Bożej łasce. I to paradoksalnie z księgi czy z listu, który Martin Luther nie chciał, aby znalazł się w kanonie Pisma Świętego, bo nie taką łaskę na swój czas, na swoją wiedzę i ze swoim poznaniem w XVI wieku wtedy tego nie widział. Dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj, zanim podam fragment, spojrzeli do listu Jakuba. Ale na początek takie wprowadzenie, które myślę będzie dobrym zobrazowaniem tej prawdy, która w tym fragmencie się znajduje. Dlatego, że kiedy zapukali do drzwi on, jak zawsze czytał Biblię. Już możemy sobie namalować w myślach, w wyobraźni piękny obrazek człowieka, który jak zawsze czyta Biblię. Ale kiedy zapukali, wstał, otworzył, uśmiechnął się. Znał ich, w końcu byli z tego samego zboru. Zaprosił do środka, zaczął słuchać, jak to im trudno, jak to im ciężko, jak on przez obecną sytuację stracił pracy, a żona znowu w ciąży, jak to dzieci mają za małe buty i tylko letnie wierzchnie wiatrowe kurtki. Grzecznie poczekał, aż skończą i wtedy powiedział: szczerze wam współczuję, będę się za was modlił. Niech dobry Bóg zapewni ciepłe ubrania dla was i waszych dzieci. Da nową pracę i środki na przeżycie do czasu jej znalezienia. Gdy to powiedział, zamknął drzwi za nimi, wrócił do swojego ciepłego pokoju i ponownie zaczął czytać Biblię. Ta na początku piękna, sielankowa sytuacja jednak nie pokazała nam tego bohatera w pozytywnym świetle. Można powiedzieć, ale bogobojny człowiek. Ale czy na pewno? Czy na tym polega miłość braterska? Czy na tym polega chrześcijaństwo? Czy można tylko wierzyć i nic z tym nie robić? I właśnie na te pytania odpowiada Jakub w tym fragmencie, który chciałbym, żebyśmy wspólnie przeczytali z drugiego rozdziału tego listu, z drugiej połowy tego rozdziału. Drugi rozdział, wersety od 14 do 26. I czytamy tam o takiej sytuacji. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz ktoś powie: okej, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja pokażę ci wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi, uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona? Gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Od razu mówię, że nie chcę tutaj siać herezji, że musimy sobie wypracować zbawienie. Nie trzeba przychodzić tutaj do zboru, można sobie żyć swoim życiem, wystarczy być dobrym człowiekiem i hop siup, jesteśmy w niebie. Nic z tych rzeczy. To, co czytamy w tym fragmencie, to, o czym Jakub nam mówi, jest swojego rodzaju literacką diatrybą. Czyli kiedy ktoś sam zadaje sobie pytanie i potem na nie odpowiada. To pytanie być może wcześniej usłyszał od tych rozproszonych braci, którzy powrócili do Jerozolimy i opowiedzieli mu, że tam takie pytania zadają, tam takie rzeczy się dzieją i w tym liście postanawia w taki sposób na nie odpowiedzieć. Pytania te nie wzięły się znikąd, one odzwierciedlały istniejący wśród pierwszych chrześcijan problem. I to wcale niedługo po zajściach spod krzyża, bo mówimy o latach 45-50, czyli niecałe dwie dekady. I już wtedy problem dotyczył praktycznego zrozumienia wiary i wyrażenia jej uczynkami. Czy jedno może istnieć bez drugiego, a drugie bez pierwszego? Taki problem się pojawił, o takim czytamy. Czy które z nich zbawia? Ten temat także się tu zawarł. Oni nie znali Ewangelii, bo te jeszcze wtedy nie były spisane. Nie znali listów Pawłowych, bo ten dopiero rozpoczynał swoją służbę. A więc dzieło Jakuba, ten list, jest jednym, jeśli nie pierwszym, dziełem literackim w kanonie Nowego Testamentu. I problem, na który w tym właśnie fragmencie reaguje Jakub, polegał na tym, że już w pierwszym kościele, już niespełna 20 lat po wydarzeniach, po zbawczych wydarzeniach spod krzyża, pojawili się ludzie, którzy, jak już wspomniałem, z Azji Mniejszej, z greccy heleniści, którzy, o których już wcześniej zapowiadał Jezus. Mianowicie pozoranci, których właśnie wcześniej zapowiadał, choćby nawet otwórz. Tutaj możemy sobie zaznaczyć list Jakuba, ale na chwilę zajrzymy do Ewangelii Mateusza, do jej 7 rozdziału. Ewangelia Mateusza, rozdział 7 i werset najpierw 21. Czytamy tam takie słowa, takie spostrzeżenie Jezusa. Ewangelia Mateusza 7:21. Nie każdy, kto do mnie się zwraca, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Nie każdy, kto mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa. Jezus powiedział im, że pojawią się ludzie, którzy będą tylko mówili, tylko gadali, czy znali słownictwo kościelne, pięknie się modlili, a może nawet znali Pismo Święte, ale nie będą tego czynili. Będą żyli, nie będą żyli tak, jak mówili. I Jezus powiada 2 wersety wcześniej, że tych, którzy naprawdę wierzą, poznamy po owocach. A więc nie tylko po mówieniu, ale po tych właśnie uczynkach, o których czytamy w naszym dzisiejszym fragmencie. Ale przyjrzyjmy się temu fragmentowi bliżej, bo tych kilkanaście wersetów zawiera kilka pięknych prawd. Już teraz widzimy, że tacy ludzie w pierwszym kościele się pojawili. Niespełna dwie dekady od początku kościoła pojawili się tacy ludzie, o których powiedział Jezus. Ci pozoranci, którzy tylko mówią, a nie widać żadnych czynów. I tak właśnie o nich mówi Jakub w wersetach 14-17. Przypomnijmy sobie, cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. U tych ludzi, u jego adresata, u adresatów, wiara nie wyrażała się w dobrych uczynkach. To wiemy, ponieważ ten tekst powstał. Po prostu ich nie było. Oni byli tylko tymi, którzy deklarują swoją wiarę. Oni tylko mówili, pięknie mówili, dobrze życzyli, ale to były puste słowa, niczym nie poparte, bo ich wiara była martwa, a więc jedyne, co potrafili, to mówić. I ktoś może powiedzieć, okej, ale przecież dobre słowo też wystarczy. Ale kiedy czytamy ten fragment i dalszy, i wcześniejszy, cały list Jakuba, jak i cały Nowy Testament, Ewangelię, a i nawet Stary Testament, czytamy, że autorzy, i w tym szczególnym przypadku Jakub, oczekują czegoś więcej. W myśl oczekiwań, które opisane są w Pawłowym liście do Galacjan, w 6 rozdziale, gdzie w wersetach 9-11 czytamy takie słowa, a czynić dobrze nie ustawajmy. Albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej komu? Domownikom wiary, właśnie. Patrzcie, tak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem, kończy apostoł Paweł. A więc czynić dobrze nie ustawajmy. Wszystkim, ale najbardziej domownikom wiary. A ci, ta grupa adresatów Jakuba, ci pozoranci, doświadczyli jedynie poznania, intelektualnego doświadczenia, zdobyli wiedzę, może znali pisma i wiedzieli wszystko o potrzebie zbawienia, którą człowiek potrzebuje, ale nigdy nie oddali się całkowicie Bogu i Jego prowadzeniu. Nie zaufali Jezusowi i nie zaufali Jego dziełu zbawienia. Więc jedyne, co im pozostało, to udawać. I udawać całe życie. A Jakub, jeżeli przeczytamy cały jego list, od razu spostrzeżemy, że nie znosi teorii. Nie znosi tylko mówienia. Nie znosi słów oderwanych od życia. Nie znosi słów oderwanych od tego, co robimy. I tą swoją myśl ilustruje bardzo żywym przykładem. Przypuśćmy, że ktoś nie ma się czym przyodziać, ani co do ust włożyć. Ale oto jego bliski przyjaciel wyraża pod jego adresem serdeczne współczucie. Cóż warte jest takie współczucie, które zatrzymuje się wyłącznie na słowach i nie prowadzi do polepszenia sytuacji tego biedniejszego. Jezus poprzez Jakuba w tym fragmencie ostrzega nas trzykrotnie. Zobaczcie, w całym fragmencie, który przeczytaliśmy trzy razy, pojawił się zwrot, że wiara bez uczynków jest martwa. W wersecie 17, 20 i 26. Trzykrotnie w tym fragmencie pojawił się jak refren w pieśni ten zwrot. Wiara bez uczynków jest martwa. A więc wystrzegajmy się pozornej wiary. Prawdziwa wiara zmienia człowieka, zmienia go diametralnie, że nie tylko mówi, ale i czyni. Zmienia człowieka całkowicie, czyni go całym nowym. I tychże swoich adresatów Jakub konfrontuje z ich niekonsekwencją, mówiąc, nie dopuszczając rozerwania więzi między wiarą a uczynkami, zadając bardzo podchwytliwe pytanie w wersecie 18, przypomnijmy sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Okay? Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Kluczowe tutaj jest słowo pokaż. Nie da się pokazać wiary inaczej niż właśnie dobrymi uczynkami. Można ją wypowiedzieć pięknymi hasłami, frazesami, dobrymi życzeniami, ale pokazać jedynie możemy dobrymi uczynkami. Złe nie wchodzą w grę z założenia, a więc nie da się pokazać wiary jak tylko dobrymi uczynkami, czyli wspomnianymi wcześniej dobrymi owocami. Jakub o tym wie, stąd właśnie to wyzwanie. Inną kwestią, o której także trzeba powiedzieć, jest odwrotność wiary, czyli tej bez uczynków, czyli uczynki bez wiary, potocznie zwane altruizmem, gdzie liczy się tylko, aby dobrze czynić, dobrze żyć. Wiara nie jest ani istotna, ani potrzebna. To ja sam w oparciu o swoje umiejętności, swoją wiedzę, swój intelekt wypracuję sobie wejście do nieba czy do jakiegokolwiek innego raju, który gdzieś tam bez Boga sobie w głowie ułożyłem. Ale ten fragment mówi o czym innym. Żaden fragment nie popiera właśnie tej wersji, że mogę sam bez Boga, bez wiary, samymi dobrymi uczynkami dostać się do nieba. Nie znajdziemy w Piśmie żadnego takiego fragmentu. Dobre uczynki po prostu są dobrymi uczynkami i bez wiary nie mają żadnego znaczenia w kontekście zbawienia. W dobrze ułożonym życiu zawsze musi być myśl i działanie. Czasem niewłaściwie uważa się, że ktoś może być człowiekiem myślącym, myślicielem albo człowiekiem czynu. Człowiek myślący będzie siedział za biurkiem, szlifując swoje wielkie myśli, a człowiek czynu zawsze będzie działał w świecie, dokonując wielkich przedsięwzięć. Ale taki pogląd jest błędny, bo myśliciel jest tylko połową człowieka, o ile swoich myśli nie zastosuje w działaniu. Zanim nie włączy się do walki i nie będzie dzielił trudów wraz z innymi, nie będzie nawet dla nich natchnieniem do działania. Nikt też nie może być prawdziwym człowiekiem czynu, zanim do końca nie przemyśli wszelkich zasad, reguł, na których może oprzeć swoje postępowanie. A więc w bogobojnym życiu muszą współistnieć, muszą istnieć, muszą być wiara i uczynki. To te drugie potwierdzają i wyrażają wiarę, a jednocześnie to wiara prowadzi do uczynków. Wiara zawsze prowadzi do działania, które zaczyna się tylko wtedy, gdy człowiek wierzy w Bożemu powołaniu i obietnicy Jego pomocy. I na dowód tych przekonań Jakub przytacza kolejne dwa przykłady. Zobaczmy dalsze wersety, przypomnijmy je sobie, 19 do 26. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Przyjrzyjmy się tym dwóm osobom, Abrahamowi i Rahab. Byli zupełnie różni. A jednak łączyło ich to, że uwierzyli Bogu i ich wiara współdziałała z ich czynami. Czytamy w tym fragmencie, że ich wiara została udowodniona ich postępowaniem. I wtedy zostało im to poczytane za usprawiedliwienie, czy ku usprawiedliwieniu. I żeby zrozumieć, czym jest pojęcie usprawiedliwienia, musimy wiedzieć, że ten termin pojawia się w sześciu różnych aspektach, w różnych księgach Pisma Świętego, ale my spojrzymy do tej jednej, gdzie najbardziej są skumulowane w kilku rozdziałach blisko siebie, mianowicie do listu Pawła do Rzymian. Pierwsze to, co czytamy, pierwszy z sześciu aspektów usprawiedliwienia jest to, że jesteśmy usprawiedliwieni z łaski. To, co dzisiaj brat Mariusz na samym początku przytoczył. Łaski Bożej, tego niezasłużonego Bożego działania dla nas, gdzie myśmy jako ludzkość w ogóle na to nie zasłużyli. Ba, nawet w momencie działania czy urzeczywistniania się tego zbawienia, ludzkość nadal robiła wszystko, aby pokazać, jak bardzo niegodni tej łaski jesteśmy. I kiedy spojrzymy do trzeciego rozdziału, do 24 wersetu, czytamy tam takie słowa. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. A więc usprawiedliwienie nasze jest z łaski Bożej, z łaski Jezusa. I to jest podstawa, to od niej się zaczęło, bez niej kolejne nie miałyby sensu. Bóg, widząc nas, grzesznych ludzi, lituje się nad nami i okazuje swoje miłosierdzie. Nie zasługiwaliśmy na to, aby być usprawiedliwionymi i tak naprawdę zasługujemy na coś zupełnie odwrotnego. Nic od wydarzeń spod krzyża się nie zmieniło. Dalej, piąty rozdział, pierwszy werset. Czytamy tam tak. Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. A więc jesteśmy usprawiedliwieni z wiary. Drugi aspekt usprawiedliwienia to wiara jest ludzką odpowiedzią na okazaną nam Bożą łaskę. Przez wiarę przyjmujemy to jako dar. Rozumiemy tę łaskę i jesteśmy w stanie poznawać Boga. Wiara jest tym, co pozwala nam zrozumieć, co Bóg dla nas uczynił. A więc usprawiedliwienie z łaski, usprawiedliwienie z wiary. Trzecie jest usprawiedliwieni Jego krwią. To jest dziewiąty werset tego samego rozdziału, czyli list do Rzymian 5:9. Tym bardziej teraz usprawiedliwieni Jego krwią będziemy przez Niego zachowani od gniewu. A więc usprawiedliwieni z łaski, usprawiedliwieni z wiary, usprawiedliwieni Jego krwią. Jego krwią, która została przelana, jest bardzo cenna, którą zapłacił, by móc nas uratować. Gdzie nasze grzechy zostały zmazane, by płynąc z krzyża właśnie krwią Jezusa. I teraz Bóg może usprawiedliwiać grzesznych ludzi. To jedyny by bezgrzeszny zadość uczynił naszym winom. A więc usprawiedliwieni z łaski, z wiary, Jego krwią. W ósmym rozdziale, 33 wersecie, czytamy takie słowa. Kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia. A więc jesteśmy usprawiedliwieni przez Boga. To też jest aspekt, który trzeba przypomnieć, bo Bóg jest tym, który nas usprawiedliwia, nikt inny. Kolejne to jest to, że jesteśmy usprawiedliwieni przez Jego moc. To jest czwarty rozdział, 25 werset. Ostatni werset czwartego rozdziału. Wydanego za nasze upadki i wzbudzonego dla naszego usprawiedliwienia. A więc jesteśmy usprawiedliwieni przez Jego moc. Tę samą, która Jezusa wzbudziła z martwych, udowadniając, że tego właśnie chciał Bóg. I ostatni aspekt usprawiedliwienia jest taki, że jesteśmy usprawiedliwieni do uczynków. I to jest właśnie z naszego dzisiejszego fragmentu. Drugi rozdział, 24 werset. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony dzięki uczynkom, a nie jedynie dzięki wierze. Czy jak inne tłumaczenia pokazują, że zostaje usprawiedliwiony do dobrych uczynków. A więc te uczynki, te czyny są uzewnętrznieniem naszej osobistej wiary. To one pokazują w praktyce to, co deklarujemy naszymi ustami. A więc usprawiedliwienie z łaski, z wiary, Jego krwią, usprawiedliwieni przez Boga, przez Jego moc do uczynków. I te wszystkie składowe podkreślają jedną, tę samą prawdę, mają jeden wspólny mianownik. To łaska jest podstawą Bożej decyzji o usprawiedliwieniu człowieka. Wiara pozwala nam to przyjąć i zrozumieć. Krew jest ceną poniesioną przez naszego Zbawcę, Boga, który nas wyratował swoją mocą, a pobożne uczynki są tego efektem. Zresztą jeśli czytamy list do Efezjan, drugi rozdział i najbardziej znane wersety od 7 do 9, to tam jest jeszcze właśnie ten werset 10, że stworzeni do dobrych uczynków. A przeczytajmy sobie ten fragment, bo jest on bardzo istotny, bardzo pięknym fragmentem. List apostoła Pawła do Efezjan, drugi rozdział. Wersety od 1 do 10, cały fragment, żeby nikt nam nie powiedział, że wyjmujemy coś z jego kontekstu. Czytamy tam tak, drugi rozdział od 1 do 10. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wszelkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził na okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. I tutaj najbardziej znany fragment. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. To nie z was, to Boży dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie. Do czego? Do dobrych czynów, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Wracając do Abrahama i Rahab, bo to o nich chcieliśmy mówić. Oni oboje mieli wiarę. List do Hebrajczyków, ten słynny fragment o bohaterach wiary w 11 rozdziale. Czytamy w wersecie 17 wersecie o Abrahamie. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, który był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę. Już na początku widzimy, że działo się to przez wiarę. A i 31 werset pokazuje nam Rahab. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, by przyjęła przyjaźnie wywiadowców. Ponownie działo się to przez wiarę. Gdyby Abraham nie uwierzył, nigdy nie odpowiedziałby na Boże powołanie. Gdyby Rahab nie miała wiary, nigdy nie ryzykowałaby stanąć po stronie nieznanej przyszłości Izraela. Z drugiej zaś strony wiara Abrahama byłaby czystą teorią, gdyby nie był gotów do okazania posłuszeństwa Bogu, posłuszeństwa za wszelką cenę. Gdyby Rahab nie zaryzykowała swoim życiem, ukrywając zwiadowców, jej wiara byłaby bezużyteczna. W naszym fragmencie, w tym 23 wersecie, kiedy Jakub przywołuje fragment o Abrahamie, przywołuje tak naprawdę 6 werset 15 rozdziału Księgi Rodzajów. Czytamy, że uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu zostało to ku usprawiedliwieniu i został nazwany przyjacielem Boga. Co ciekawe jest to, że ten fragment następuje kilka rozdziałów przed ofiarowaniem Izaaka. A więc wiara Abrahama istniała przed jego czynem ofiarowania swojego, poświęcenia swojego syna. Całe 7 rozdziałów tych wydarzeń. A więc można powiedzieć, że Abraham został usprawiedliwiony z uczynku, bo wcześniej jego wiara została mu poczytana za usprawiedliwienie. Wcześniej, jak czytamy w 15 rozdziale, już miał wiarę. Został usprawiedliwiony z wiary przed Bogiem, a jego późniejsze czyny usprawiedliwiały go w oczach ludzi. Jego działanie potwierdzało, pokazywało ludziom jego wiarę. Z kolei o Rahab Przypomnijmy sobie 17 werset. Przez wiarę Abraham przyniósł Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę. A więc 7 rozdziałów później, jeśli mówimy o Księdze Rodzajów, Abraham nadal wierzy. Co więcej, nie tylko wierzy ustami, czy tym, co deklaruje, czy tym, co czuje w swoim sercu, ale pokazuje to w praktyce, wykonuje jakąś czynność. I Jakub w tym fragmencie sprawdza naszą wiarę w zależności od tego, jak odpowiemy na te pytania. Czy jestem gotów, tak jak Abraham, uwierzyć i oddać Bogu coś najdrogocenniejszego w moim życiu? Czy jestem gotów, tak jak Rahab, uwierzyć i odwrócić się od całego swojego dotychczasowego świata i być lojalnym wobec Boga? I te dwa przykłady właśnie w tym monologu Jakuba do swoich adresatów dowodzą, że wiara i uczynki nie są sobie przeciwne, lecz nierozerwalnie ze sobą związane. Nikt nie podejmuje działania bez wiary i żadna wiara nie jest autentyczna, o ile nie prowadzi do działania. Wiara i uczynki są dwiema stronami jednego faktu. Naszego przeżywania obecności Bożej. Tak więc podsumowując, Jakub w tym fragmencie podkreśla, przypomina nam wszystkim, że wiara człowieka musi zostać zademonstrowana przed innymi. Musi zostać uzewnętrzniona przed innymi ludźmi. Musi się wyrazić w realizacji naszych deklaracji i naszych zamiarów. Że kiedy coś mówimy, to wykonujemy. Tak jak u człowieka, do którego przyszli potrzebujący z jego zboru, jego wiara, ta, którą pielęgnował, poznając Boże Słowo, powinna znaleźć ujście nie tylko w modlitwie, nie tylko w deklaracjach czy współczuciu, ale i w konkretnym działaniu, gdy zachodzi taka potrzeba. Ten fragment jest częścią całości listu Jakuba. Czy jest wyrwany z kontekstu? Nie, ponieważ jest częścią kontekstu. Pokazuje całość myśli Jakubowej, którą chce przekazać tym rozproszonym, tak, z 12 pokoleń, do których bezpośrednio adresował ten list, ale i wszystkim potomnym, wszystkim tym nam, którzy mamy możliwość zajrzeć w to słowo i przypomnieć sobie, że nie tylko to, co mówię, w jaki sposób manifestuję swoimi ustami swoją wiarę, jest istotne. Ale istotne jest to, czy za tym, co mówię, idzie to, co robię i czy to jest ze sobą spójne. I my, kiedy ktoś zwróci się do nas w potrzebie, nie unikajmy pomocy, szczególnie w tych trudnych czasach, gdzie faktycznie wielu z naszych bliskich potraciło pracę, gdzie wielu ludzi, kiedy ich miejsca pracy zostały zlikwidowane, firmy pozamykane, naprawdę naprawdę nie mają środków do życia, brakuje im tego czy drugiego. Nie unikajmy pomocy, zakasajmy rękawy, kiedy trzeba, ale też nie tylko o pomoc chodzi. Bo uczynki to nie tylko pomoc drugiemu człowiekowi, to jest każde działanie, które wraca do Boga w uwielbieniu. Znowu, nie mówimy o tych złych uczynkach, mówimy tylko o tych, które wypływają z naszej wiary, o tych, które wracają do Boga w uwielbieniu. Innymi słowy, o tych uczynkach, które chwalą Boga. Bracia i siostry, to nie było żadne napomnienie. Proszę, nigdy tak tego nie odbierajcie. Po prostu siedziałem, modliłem się i mówię, Panie Boże, pokaż mi fragment, pokaż mi to, co mam powiedzieć. I przez długi, długi czas nic nie przychodziło na myśl. Zadzwoniłem do brata Piotra nawet, czy jest jakiś temat, fragment, który chciałby, aby poruszyć. Mówi, masz dowolność. Siedziałem i modliłem się, i to ja byłem tym człowiekiem, do którego ktoś przyszedł. I wtedy wiedziałem, że to jest ten fragment. Że to jest ten fragment, który jest przede wszystkim do mnie, ale skoro jest do mnie, to mogę się nim podzielić z każdym bratem i z każdą siostrą. Abyśmy wszyscy wspólnie poznawali, jak łaskawy jest Bóg. Że pomimo tego, że popełniamy błędy, że często nawet nasze czyny nie idą w parze z tym, co deklarujemy, to jednak właśnie przypomnienie, abyśmy tak żyli, aby to, co mówimy, było spójne z tym, co czynimy. Dlatego chciałem się tym dzisiaj z wami podzielić, bracia i siostry, bo może do waszych drzwi ktoś zapuka, bo czasy są trudne, jak już wiemy, wszyscy żyjemy dookoła. Dlatego, żeby i wtedy, w tej sytuacji, aby w życiu nas wszystkich, jeśli Pan Bóg da mi taką sytuację ponownie, okazał się prawdziwy Boży charakter i aby to, co deklarujemy swoimi ustami w modlitwach czy w rozmowach jedni z drugim, znalazło swoje ujście w praktycznym działaniu. Amen. Zapraszam po wstaniu. Pozwólcie, bracia, że się pomodlę na koniec. Drogi Boże, dziękujemy Tobie za każdą literę, która tworzy słowa, które przemawiają do nas w Twoim piśmie. Dziękujemy Ci za każde słowo, które wypowiedziałeś i zostało ono dla nas zapisane. Dziękujemy Ci za każde zdanie, za każdą kartę, za całą księgę, która uczy nas i prowadzi do dojrzałości. Prosimy Cię, Panie, aby z każdą lekcją, z każdym przeczytanym zdaniem, z każdą zbudowaną wiarą, abyśmy mogli być bliżej Ciebie każdego dnia, zawsze o ten jeden krok bliżej. Prosimy Cię, Panie, abyśmy mieli świadomość niezasłużonej łaski i tego, że wszystko jest od Ciebie i dzięki Tobie. Dawaj nam, Panie, nigdy o tym nie zapomnieć, nigdy nie wyrzucić Ciebie z centrum naszego życia. I też proszę Ciebie, Panie, o to dla nas wszystkich, przede wszystkim dla mnie, aby moje czyny odzwierciedlały zawsze tylko i wyłącznie to, co deklaruję, że wierzę. Każdą prawdę wynikającą z Twojego słowa i będącą potwierdzeniem Twojego charakteru. Proszę Cię o to, Panie, dla siebie, dla mojej rodziny, jak i dla braci, sióstr w Kołobrzegu, jak i w Zduńskiej Woli, w każdym innym zborze, dla wszystkich domowników wiary. Bo Ty jesteś Królem Królów, Panem Panów, moim Panem i Zbawicielem, naszym Bogiem. Tobie zadeklarowaliśmy wierność i w tej wierze i w tej wierności chcemy żyć. Amen.